Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, oglądał pan reportaż TVN-u Franciszkańska 3?
Tak, przymogłem się, aby obejrzeć ten zbyt długi, można powiedzieć, materiał w jednej z polskojęzycznych stacji.
Jak ocenia pan jako historyk źródła, przygotowanie dziennikarzy do zaprezentowania tych materiałów i wiarygodność materiałów dotyczących Karola Wojtyły, kardynała Karola Wojtyły?
Myślę, że nic, co tam zostało przedstawione z tych materiałów archiwalnych, pozostawionych przez Służbę Bezpieczeństwa, nie pozwala na to, aby podawać taką informację albo oskarżać Karola Wojtyłę o cokolwiek. Myślę też, że te osoby, które z dziennikarzy, które zajmowały się tą sprawą, nie potrafią pracować na tego rodzaju źródłach. Zabrakło tam po prostu warsztatu.
To porozmawiajmy o źródłach, które pojawiają się w tym materiale. Jaka jest ich wiarygodność? Jak powinno się traktować z takimi źródłami? Przypomnijmy tutaj słuchaczom, że chodzi o materiały, które były przygotowywane między innymi przez tak zwanych księży patriotów, współpracujących z ówczesną komunistyczną władzą w Polsce i którzy fabrykowali fałszywe najczęściej informacje na temat różnych i przestępstw, i sytuacji, które mogłyby skompromitować duchowieństwo.
Znaczy, co innego są materiały powstałe w wyniku współpracy agentury, tajnych współpracowników z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Te dokumenty są świadectwem, można powiedzieć, tej współpracy. One są prawdziwe, a co innego jest treść zawarta w tych materiałach. Aby poznać, aby zrozumieć tę treść, przede wszystkim trzeba mieć wiedzę historyczną, trzeba też wiedzieć, w jaki sposób te źródła konfrontować z innymi dokumentami, z literaturą, która dzięki temu, że między innymi od przeszło 20 lat funkcjonuje Instytut Pamięci Narodowej, która istnieje. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, co dane źródła zawierają, jakie informacje i co na podstawie tego możemy wywnioskować. Poza tym też powiem, że akurat ta stacja, która przecież wiemy, że nie jest stacją życzliwą dla środowiska Kościoła, jest w tym wypadku bardzo niewiarygodna. To nie są przyjaciele Kościoła, to nie są przyjaciele Polski. Uważam też, że tego rodzaju materiał pojawia się też nieprzypadkowo właśnie w tej chwili, w chwili, kiedy przecież trwa wojna, gdzie Polska jest też uczestnikiem tej wojny. Ta wojna trwa na różnych frontach. Ma swój front wschodni, ma front zachodni. I tego rodzaju uderzenie w Kościół, który jest podstawą polskości, to jest jeden z filarów polskości, to nie jest bez powodu. Widzimy też, co dzieje się chociażby obecnie w Parlamencie Europejskim, gdzie jest przygotowana przez, byśmy powiedzieli, pożytecznych idiotów wystawa, która pokazuje jakoby osoby, które próbują przedostać się przez granicę polsko-białoruską. Imigranci są mordowani, gdzieś ich ciała są chowane. Pojawiają się głosy, że Polacy są narodem morderców, zbrodniarzy. Następnie dziennikarze niemieccy to podbijają i Niemcy mówią o nas, że jesteśmy narodem zbrodniarzy. Niemcy. I tutaj mamy kolejną rzecz, tego rodzaju film, który ma na celu podzielenie nas, który ma na celu uderzenie nas w momencie, kiedy powinniśmy stanowić jedno, w chwili, kiedy toczy się wojna. To wszystko nie jest przypadek, to wszystko, można powiedzieć, znakomicie pasuje do siebie jak palce do rękawiczki.
Wróćmy na moment do historii, do tych lat 50., 60., do działań Służby Bezpieczeństwa. Jak właśnie ta służba, Komunistyczna Bezpieka, inwigilowała duchowieństwo? Jak to wyglądało?
Komunistom bardzo zależało na tym, aby zniszczyć Kościół. To był w ogóle, można powiedzieć, jeden była konieczność, aby móc zawładnąć Polską, zniszczenie między innymi właśnie kościoła. Od momentu, kiedy dany kleryk, kandydat do stanu kapłańskiego zjawiał się w seminarium, miał zakładaną teczkę. Bezpieka interesowała się taką osobą. W momencie, kiedy dany kleryk został wyświęcony już na duchownego, w tym momencie bezpieka dalej nim się interesowała. Były sprawy obiektowe zakładane na kurię. Wydział IV, który zajmował się sprawami kościoła, to był bardzo ważny wydział, który robił wszystko, aby doprowadzić do inwigilacji, aby doprowadzić do zniszczenia kościoła katolickiego w Polsce. Dzięki tym archiwom, które pozostały po Służbie Bezpieczeństwa, dzisiaj wiemy, jak piękna karta tak naprawdę, jakim bohaterstwem wykazali się polscy duchowni, polski kościół w walce z komunizmem.
No chociażby ksiądz Bierzy Popiełuszko, przypomnijmy tą postać.
Chociażby, ale też i przywoływana właśnie postać Jana Pawła II. Jana Pawła II, który doprowadził do upadku komunizmu. To ten, który, dzięki któremu Polacy zjednoczyli się, zrozumieli, jaką są siłą. Rok po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny powstaje Solidarność. Kościół, i to też wynika z tych dokumentów SB, Kościół wspierał walkę o niepodległość. Bezpieka oczywiście robiła wszystko, aby tę walkę uniemożliwić. Stąd też ofiary kolejnych duchownych, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale też przecież i duchownych, którzy zginęli w latach 80., nawet w 89 roku, ksiądz Suchowolec, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Możemy się tylko domyślać, kto stał za tą śmiercią. Więc dzisiaj publikowanie tego rodzaju materiału w takiej stacji, która, jak wiemy, też była zakładana przez byłych tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. To co oni mają na celu? Co oni chcą? W jaki sposób chcą pomóc? W jaki sposób chcą opowiedzieć prawdę? Przybliżyć nas do prawdy? Wydaje się, że tutaj jest jeden cel. Ten celem jest próba niszczenia polskości.
Panie doktorze, doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, tak ocenił ten materiał. Historia jest poważną nauką. Wśród dziennikarzy jest pokusa traktowania historii jako czegoś, o czym da się opowiedzieć samodzielnie. Da się? Nie da się?
Oczywiście, że się nie da. Przede wszystkim na samym początku, historia to jest opowieść. Historia, czy zajmowanie się w ogóle badaniami historycznymi, badaniami nad historią, to jest próba rekonstrukcji tego, co było. Próba, bardzo trudna próba, aby móc zrekonstruować to, co było, aby móc dowiedzieć się, jak było naprawdę, musimy zbadać wiele różnych źródeł, wiele materiałów, więc bazowanie tylko na jednym źródle nie przybliża nas do prawdy, tylko wypacza obraz przeszłości.
Zostawmy temat reportażu. Panie doktorze, jakie akcje, by przybliżyć postać świętego Jana Pawła II, planujecie, czy są w tej chwili prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej?
Oczywiście Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące historii Kościoła katolickiego.
Teraz bardzo by się przydało jeszcze raz naświetlić tą sylwetkę naszego świętego.
W PRL-u, tak. Przybliżamy też postać papieża Polaka i szczególnie właśnie w tych dniach, widząc, jak ta postać jest atakowana, chcemy zwielokrotnić nasze działania, szczególnie skierowane do dzieci, do młodzieży, bo jak widzimy, toczy się bój o młode pokolenie Polaków, o świadomość Polaków, więc chcemy zwielokrotnić nasze działania edukacyjne, nie tylko w Gdańsku, ale również też i poza Gdańskiem, w innych miastach na terenie naszego oddziału. Chcemy również też wyjść, można powiedzieć, bardziej w teren, w przestrzeń publiczną, aby też tam opowiedzieć tę historię o papieżu Polaku, o niezwykłej postaci, o być może nawet najważniejszym Polaku w historii, przeszło tysiącletniej historii państwa polskiego.
Czy możemy się spodziewać w takim razie choćby wystaw plenerowych, czy spotkań, na których wasi przedstawiciele będą przybliżać?
Tak, ta historia jest opowiadana oczywiście przez wystawy. Takie wystawy są, funkcjonują, są prezentowane. Będą się odbywały kolejne zajęcia edukacyjne i myślę, że ta wiedza trafi do młodego pokolenia Polaków i przebijemy się z prawdą.
13, 14, 15 kwietnia w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się Kongres Pamięci Narodowej. Jak pan myśli, czy temat świętego Jana Pawła II też będzie tam poruszony?
Myślę, że koniecznie tak. W dniach 13, 14, 15 kwietnia szykuje się wielka impreza na Stadionie Narodowym. Kongres Pamięci Narodowej, przygotowywany przez cały Instytut Pamięci Narodowej pod przewodnictwem prezesa doktora Karola Nawrockiego. Będzie to znakomita okazja do tego, aby opowiedzieć historię Polski, aby przedstawić w tej historii właśnie szczególną rolę Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Na Stadionie Narodowym gościć będziemy właśnie dzieci, młodzież, przedstawicieli różnego rodzaju środowisk, dla których ważna jest Polska, dla których ważna jest historia i pamięć.
Wróćmy na chwilę z stolicy, tutaj na Pomorze. Zapowiadacie też otwarcie przystanku Historia, tym razem w Starogardzie Gdańskim. Co będzie się tam znajdowało? Na jakie atrakcje, na jakie programy edukacyjne mogą liczyć mieszkańcy tego regionu?
Tak, czynimy starania, aby otworzyć przystanek Historia w kolejnym miejscu na mapie województwa pomorskiego, czyli nie tylko Gdańsk, ale chcemy też właśnie w mniejszych miejscowościach dotrzeć ze swoją bogatą ofertą Instytutu Pamięci Narodowej. Możemy tam prezentować książki, tylko przypomnę, że każdego dnia w Instytucie Pamięci Narodowej ukazuje się książka, materiały.
Cały czas jesteście największym wydawcą w Polsce?
Jesteśmy największym wydawnictwem historycznym. To jest coś wyjątkowego. Chcemy też tam dotrzeć z naszymi materiałami edukacyjnymi do młodzieży. To taki przystanek Historia, to jest też znakomite miejsce, aby spotkać się z nauczycielami, aby spotkać się z tymi, którzy mają na co dzień kontakt z dziećmi, z młodzieżą. Mamy coraz więcej multimediów, więc różnego rodzaju filmów. Niebawem też będziemy właśnie w te miejsca, w te przystanki Historia, które już funkcjonują, będziemy trafiali z nowymi technologiami coraz częściej. I to jest też sposób, aby właśnie dotrzeć do młodego pokolenia Polaków. Więc każdy tego rodzaju przystanek to jest ta nasza przystań, to jest ta nasza baza, aby móc oddziaływać, tym bardziej, że między innymi w Starogardzie Gdańskim funkcjonuje też Radio Gdańsk, ma swoje studio i myślę, że będziemy współpracowali.
Będziemy współpracowali i będziemy obecni na pewno na otwarciu przystanku Historia. Miejmy nadzieję, że więcej takich miejsc będzie, gdzie młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie będą mogli poznać naszą historię, no i dzięki temu uczyć się patriotyzmu, bo to chyba o to chodzi.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.